Dzisiaj 2 kwietnia, Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, a w studiu Radia Kraków goście Monika Dziurdzia, mama 4-letniego chłopca z diagnozą autyzmu dziecięcego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Monika Szubrycht, polonistka, dziennikarka, neurologopedka, ale przede wszystkim w Radiu Kraków występująca jako autorka książek poświęconych autyzmowi. Pierwsza z nich to choćby Autyzm Bliski Daleki Świat, a niedawno premierę miała kolejna książka Za dobrze się maskowałam, rozmowy o doświadczeniach kobiet w spektrum autyzmu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to zacznijmy. Dzisiaj jest taki ważny dzień, Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Macie takie poczucie, że autyzm dzisiaj jest już oswojony, już wiadomo, co to jest. I wiadomo, że kiedy dziecko przestaje się rozwijać w taki książkowy sposób, to być może należy szukać czegoś w spektrum autyzmu. Monika.
No właśnie, jesteśmy obydwie Moniki, więc może być trudno. Na pewno jest lepiej. Jest dużo, dużo lepiej niż 20 lat temu. I w zasadzie obserwuję z każdym rokiem zmiany. Zmiany właśnie na plus. Ale oczywiście to nie jest tak, że mamy wiedzę na wyciągnięcie ręki na temat autyzmu. Bardziej jest tak, że jak już trochę o tym autyzmie wiemy, czy słyszeliśmy, czy jesteśmy odbiorcami jakiejś książki, czy na przykład takiej audycji, to usłyszymy pewne zdania i potem na słowo autyzm wyświetlają nam się pewne filmy z tym związane. Czyli jeżeli zobaczymy jakiegoś człowieka, który jest autystyczny, który nie ma normy intelektualnej, ma jeszcze inne dodatkowe diagnozy, to będziemy ten autyzm postrzegać przez pryzmat tego człowieka bardzo niepełnosprawnego. A jeżeli spotkamy jakąś inną autystyczną osobę, która pełni ważną funkcję, jest nim profesorem, lekarzem, zajmuje się kulturą, to będziemy wyobrażali sobie, no tak, autyzm, no to jest taki ktoś lepszy, bardziej inteligentny niż większość populacji.
Mający supermoce.
Mający supermoce, co jest oczywiście nieprawdą i niezwykle raniące dla osób, które tych supermocy nie mają, no ale powiedziałam z jednej strony nieprawdą, ale może być prawdą.
Bo autyzm to jest spektrum i mamy w ramach autyzmu i osoby właśnie takie wybitne, z wyjątkowym umysłem, zdolnym do takich rzeczy, do jakich przeciętnie inteligentny człowiek nie jest zdolny, i osoby, które mają problemy czasami z podstawowymi funkcjami działania w społeczeństwie. Moniko, tu zwracam się do drugiej Moniki. Ty jesteś mamą 4-latka dzisiaj. Czy kiedy urodziło się twoje dziecko i zaczęłaś obserwować, jak się rozwija, bo każda matka obserwuje i tam odnotowuje sobie, czy dziecko spełnia te wszystkie po kolei, te takie etapy rozwoju. Ty wiedziałaś wtedy, czym jest autyzm i wiedziałaś, że to, co nie do końca wygląda książkowo, to być może być autyzm?
I ja wiedziałam sporo o autyzmie, nawet zanim zdiagnozowano mojego syna. I faktycznie jestem taką uważną mamą, która obserwuje, ale też myślę, że żyjemy w takich czasach, gdzie dostęp do wiedzy jest na tyle szeroki, że wiele osób, wiele dorosłych, wiele rodziców przygląda się temu swojemu dziecku bardziej uważnie, niż przyglądano się 20-30 lat temu i zwraca uwagę na pewne symptomy.
Co cię zaniepokoiło? Bo twój syn był wcześniakiem. Nie mówi się o tym, a na to też tutaj, zanim zaczęłyśmy rozmowę w studiu, zwróciła uwagę Monika Szubrycht, że ryzyko autyzmu przy wcześniactwie jest wyższe. Ja pierwszy raz to usłyszałam od ciebie, Moniko, teraz.
Tak. Nasz syn urodził się jako skrajny wcześniak, o 3 miesiące za wcześnie. I to też pewnie sprawiało, że byłam taką, jestem uważną mamą, obserwującą, poszukującą wiedzy, poszukującą sposobów na to, jak wspomóc ten rozwój dziecka. Z takich symptomów, które były bardzo wyraźne i które naprawdę trudno było przegapić i na które bardzo szybko zaczęłam zwracać uwagę specjalistom, był nieprawidłowy rozwój mowy. Pojawiało się bardzo dużo echolalii, takich...
Echolalii, czyli
powtórzeń całych sekwencji. Przykład, kiedy zadawałam pytanie mojemu dziecku, to ono nie odpowiadało tak, nie na to pytanie, czy nie kiwało główką, tylko jako odpowiedź potwierdzającą mówiło dokładnie to samo zdanie, w tej samej linii melodycznej. To było dokładnie powtórzenie tego, co ja powiedziałam, więc nam nawet chwilę zajęło jako rodzicom dotarcie do tego, że on w ten sposób się z nami porozumiewa i w ten sposób przytakuje i potwierdza to, co do niego mówimy. Bo kiedy nie potwierdzał, to po prostu nie mówił nic i tej komunikacji musieliśmy się uczyć, bo tutaj też rozwój mowy to jedno, a rozwój komunikacji to drugie. To było jedno. Drugie to było nieprawidłowe zainteresowanie przedmiotami. To było bardzo widoczne. Takie fiksacje, czyli właśnie to nieprawidłowe zainteresowanie przedmiotami bardzo prostymi. Pamiętam bardzo długo fiksacja na łyżeczki, na pędzle. Później coraz bardziej złożone wraz z rozwojem.
A czym to się przejawiało, ta fiksacja?
Na przykład wchodziliśmy do sali zabaw, gdzie większość dzieci widziała zjeżdżalnie, baseny kulkowe, od razu zaczynała się bawić. Używała prawidłowo tych zabawek, a mój synek, widząc na stoliku kawowym łyżeczkę, brał łyżeczkę i w zasadzie przez 2 godziny potrafił chodzić z tą łyżeczką. I nie interesowały go dzieci, nie interesowały go zabawki. To było bardzo widoczne.
Czy kiedy zaczęliście szukać diagnozy i zwróciliście się do specjalistów, szybko udało się potwierdzić przypuszczenia?
Nie do końca. Myślę, że dzisiaj, to w zasadzie nawiązując do tego pierwszego pytania, dużo szybciej udaje się diagnozować dzieci, bo też pierwsze rodzice są bardziej uważni i trafiają do specjalistów z pewnymi informacjami już zebranymi. Po drugie, specjaliści myślę, że mimo wszystko są bardziej uważni niż wiele lat temu i w tym kontekście mówię, że wcale nie tak szybko, bo nasz syn otrzymał diagnozę mając 3-latka. Co przez niektórych specjalistów już dzisiaj jest określane, że dosyć późno, przy tym jak bardzo były widoczne pewne symptomy, dosyć wcześnie. Ale z drugiej strony jest też tak, że jako skrajny wcześniak mógł pewne rzeczy robić później, mógł pewne rzeczy robić inaczej, bo ten rozwój był zaburzony już na początku jego życia.
Jakie są jeszcze takie typowe symptomy?
Na przykład brak kontaktu wzrokowego. Dziecko nie patrzy w oczy, dziecko nie reaguje na imię, kiedy go wołasz. No i przede wszystkim to, o czym przed chwilą powiedziała Monika, brak zainteresowania rówieśnikami i zabawą z nimi. No i specjalne, ja właśnie tak jak mówiłaś, Moniko, o tych fiksacjach, to sobie tak pomyślałam, no możesz tak mówić, bo twoje dziecko jest jeszcze małe, ale dorosłe osoby autystyczne, które są samorzecznikami, zawsze mówią, no nie, jakie fiksacje, to są nasze specjalne zainteresowania. Tylko wy, osoby neurotypowe, tego nie rozumiecie.
Tu na chwilę postawimy kropkę, ale wrócimy do naszej rozmowy z Monikami, Dziurdzią i Szubrycht za kilka minut. Dzisiaj w Radiu Kraków w Światowym Dniu Świadomości Autyzmu rozmawiamy o autyzmie z Moniką Dziurdzią, mamą 4-latka z diagnozą autyzmu dziecięcego i Moniką Szubrycht, która także jest mamą, ale oprócz tego jest badaczką i zajmuje się tematem autyzmu i pisze o nim w swoich książkach, między innymi Autyzm, Bliski, Daleki Świat i ostatnio wydana Za dobrze się maskowałam o autyzmie kobiet, o doświadczeniach kobiet w spektrum autyzmu. W swojej najnowszej książce, Monika, rozmawiasz z kobietami, już dorosłymi kobietami, które żyją w spektrum autyzmu. To są bardzo często osoby z zespołem Aspergera. Dzisiaj Asperger już należy do spektrum autyzmu, ale kiedyś był wyodrębniony jako właśnie ten autyzm z supermocami. I jest właściwie bardzo różna sytuacja tych kobiet, od kobiet, które przeżywają głęboką depresję, przeżywały głęboką depresję, ponieważ nie wiedziały, co z nimi jest nie tak, po kobiety, które absolutnie traktowały tę swoją sytuację, te swoje inne zainteresowania jako coś naturalnego. Od czego zależy to, jak przeżywa się swój autyzm?
Myślę, że najbardziej od tego, w jakiej rodzinie się wychowujesz. Bo jeżeli twoi rodzice są autystyczni, nie wiedzą o tym i ty rozwijasz się w spektrum autyzmu, no to dla nich twoje zachowania nie są dziwne. Oni mieli tak samo, są naturalne. Kiedyś miałam okazję po jednej konferencji być na takim spotkaniu, gdzie większość osób właśnie mających prelekcje na owej konferencji była w spektrum autyzmu. I wyobraźcie sobie sytuację, kiedy wśród 20 osób ja jestem neurotypowa, czyli odstaję od normy, ich normy, od reszty. Ja przynajmniej z rozmów też z moimi bohaterkami i bohaterem widzę, że akceptacja otoczenia ma ogromne znaczenie, ale akceptacja otoczenia kończy się w momencie, kiedy trafiasz do szkoły. Tam już otoczenie jest opresyjne, bo wymaga tego, czego wymaga się od innych neurotypowych uczniów. A jeżeli nie wiesz, że jesteś w spektrum autyzmu, jeżeli twoje otoczenie tego nie wie, no to zaczyna się problem.
W bardzo przystępny sposób pokazuje to serial Matki Pingwinów, gdzie w pierwszych odcinkach chłopiec chodzi do typowej szkoły, no i odstaje swoim zachowaniem. I matka musi go zabrać z tej typowej szkoły.
Prawda, ale też jego mama na początku nie godzi się na tę diagnozę, bo znowu, autyzm jest postrzegany bardzo czarno-biało. A samorzecznicy mówią wprost, autyzm nie jest niebieski, nie jest czarny, nie jest biały, jest kolorowy. Jak powiedziałaś na początku, Sylwia, o tym spektrum i wyodrębniliśmy takie dwa przykłady bohaterów autystycznych. Jednego z grupy, która potrzebuje bardzo dużego wsparcia i drugiego, która potrzebuje, nie wiem, powiedzielibyśmy akceptacji może jakichś lekkich dziwactw, no to przecież pomiędzy nimi są tysiące
cały ocean
innych, dokładnie, odmian właśnie spektrum autyzmu. I to naprawdę nie jest łatwe wyłapać wszystkie osoby i też nie wszystkie muszą być wyłapane, bo wierzę w to, że można mieć dobre, szczęśliwe życie, mając autyzmu, można przeżyć to życie, nie wiedząc, że się ma autyzm. Niestety większość sytuacji wygląda tak, że w którymś momencie, kiedy jesteś osobą autystyczną i o tym nie wiesz, przychodzi do ciebie depresja, przychodzą zaburzenia lękowe, przychodzą inne rzeczy, dołączają się czasami nawet choroby psychiczne, bo jest większe zagrożenie i większa zapadalność na takie choroby właśnie wśród osób autystycznych. I być może to jest kwestia nie ich neurotypu, tylko kwestia tego, że są absolutnie niedopasowane do większości. No, tu jeszcze jest też specyfika, nie chciałabym odbierać tego naszego spotkania dziewczynom i kobietom, ale tego, że jeżeli rodzi się autystyczna dziewczynka, to ona od samego początku jest uczona i socjalizowana do roli płci.
To, o czym piszesz w książce. Właśnie. Za dobrze się maskowałam. Dziewczynki lepiej się maskują. Zresztą nawet ten niebieski kolor, z którym identyfikowany jest autyzm, to jest kolor chłopców. Bo na początku bardzo długo myślano, że to jest zaburzenie, nie chcę tego nazwać zaburzeniem, no przypadłość typowa dla chłopców.
No właśnie, jeżeli mówimy o autyzmie tym językiem medycznym, powiemy, że jest to zaburzenie rozwoju. Jest zaburzenie rozwoju i też jak widzę osobę w głębokiej niepełnosprawności autystyczną, no absolutnie wyświetlają się różne negatywne konotacje opisujące takiego człowieka. Ale z drugiej strony też zawsze mówię, no jeżeli ja spotykam kogoś, kto jest fantastyczny, bardziej inteligentny ode mnie, no jak ja mogę o takiej osobie mówić, że ona jest zaburzona? Ale wracając do chłopców i do diagnoz, dawniej, czyli lat temu 10, 20, 30, 50, na diagnozę mieli szansę tylko chłopcy. Dlatego, że autyzm był opisywany przez pryzmat ich zachowań, przez pryzmat ich fenotypu. Dziewczynki, które po pierwsze były socjalizowane do roli płci, po drugie były ciche, spokojne, grzeczne, tu cudzysłów, bo nie lubimy tego słowa grzeczne, uczące się, nie sprawiające problemów, co się powiedziało, żeby robiły, to robiły, umykały diagnostom. Umykały i co się działo? Przychodziła dorosłość, przychodziła depresja, której nie wyleczysz, jeżeli nie wiesz, co jest trzonem problemu, z którym się zmagasz.
Zresztą to słynne niepatrzenie w oczy to jest też coś, co kobiety potrafią doskonale oszukiwać. Rozmawiałam z Ewą Furgał przy okazji wydania jednej z ich książek i też bohaterką twojej książki, też z nią rozmawiasz. I ona świetnie mnie oszukiwała. Patrzyła mi gdzieś tu z tyłu głowy. Ja miałam cały czas wrażenie, że mi patrzy w oczy. Na koniec rozmowy mówię, Ewa, ale ty mi patrzysz w oczy. Ona, nie, tak ci się wydaje.
Tak, ale właśnie patrzenie w oczy to jedno, ale dziewczynki w ogóle fantastycznie się maskują. Często podglądają zachowania swoich rówieśniczek, ubierają się tak jak one, często mają swoje zainteresowania nie tak odmienne jak chłopcy. i przez to też udaje się, no nie chcę tu mówić oszukać otoczenie, no ale jeżeli interesuje się końmi, jeżeli interesuje się tańcem, jeżeli interesuje się koreańskim boysbandem BTS, no to przecież to jest normalne.
Ma pasję.
Dużo dziewczynek tak ma.
Wrócimy do naszej rozmowy jeszcze za kilka minut. Studio Radia Kraków, dzisiaj spotkanie z Moniką Dziurdzią, mamą 4-letniego chłopca z diagnozą autyzmu dziecięcego i z Moniką Szubrycht, polonistką, dziennikarką, neurologopedką i autorką książek poświęconych autyzmowi, między innymi Autyzm, bliski, daleki świat i Za dobrze się maskowałam, świeżo wydana książka. Moniko, tu zwracam się do Moniki Dziurdzi. Co zmieniła diagnoza w waszej rodzinie? Bo tak jak wcześniej mówiła Monika Szubrycht, często ta diagnoza jest takim momentem, kiedy osoba, która czuje, że coś jest z nią nie tak, jest czymś, co przynosi wielką ulgę. Czy podobnie było w waszym przypadku?
Ta ulga na pewno wpłynęła na nas jako na rodziców, dlatego że my widzieliśmy, że nasze dziecko zachowuje się inaczej niż rówieśnicy, czy też w domu nawet bez rówieśników zachowuje się takie dziecko inaczej niż dzieci w jego wieku.
A co jest najtrudniejsze z tych innych zachowań?
No właśnie, tutaj jest spektrum, więc ja powiem z mojej perspektywy, bo może być tak, że i na pewno tak jest, że czterolatki w tym wieku zachowują się różnie, a w spektrum to już w ogóle. U nas takim najtrudniejszym elementem jest spora agresja, były też duże napady autoagresji, totalna nieumiejętność zapanowania nad emocjami. Oczywiście czterolatki generalnie nie panują jakoś super nad sobą, ale to tutaj jest naprawdę zupełnie na innym poziomie. I bardzo duże przywiązanie do schematów. Ogromne przywiązanie do schematów, tak bardzo, że my tak naprawdę jako rodzice musimy cały dzień podporządkowywać pod dziecko, tak aby nie było tych kolejnych wybuchów. Aby można było zapewnić mu jakąś bezpieczną przestrzeń, w której możemy coś zdziałać. Także dla nas, dla rodziców, diagnoza była takim momentem, w którym się okazało, że nie jest z nami nic nie tak. Z nami jako rodzicami. Dlatego, że ja na przykład jako mama patrzyłam na inne mamy, które mają dwójkę, trójkę dzieci i sobie myślałam, jak to jest możliwe? One ogarniają dwójkę, trójkę, ja jestem jakimś nieogarem, bo ja jednego nie potrafię ogarnąć. Dla mnie wyjście na spacer z dzieckiem to jest coś, co ja muszę zaplanować. Czasem, nie wiem, do założenia butów dziecku trzeba było dwóch dorosłych osób i pół godziny, żeby założyć buty dziecku. Bo się dopiero dzisiaj to wiemy, że na przykład buty mogą być w niewłaściwym kolorze. I to są absolutnie nieakceptowalne dla niego buty. Tylko, że wtedy tego nie wiedzieliśmy. Więc dla nas, jako dla rodziców, dało to pewną ulgę, ale też dało to bardzo wiele kierunkowskazów, jak działać, bo teraz też razem ze specjalistami łatwiej jest nam odczytywać pewne rzeczy, ale my też przez pryzmat tej diagnozy zupełnie inaczej czytamy dziecko. I wymagania wobec nas i wobec dziecka u nas w domu po prostu są zupełnie inne.
Patrzę na drugą Monikę, cały czas kiwasz głową.
Tak, bo to jest bardzo ważne, o czym Monika powiedziała, że to poczucie ulgi i to nie jest ze mną coś nie tak, że ja jestem złą matką, że ja jestem złym ojcem. To po prostu jest trudniejsze. To jest trudniejsze macierzyństwo od samego początku. A poczucie ulgi, które czują, poczucie ulgi, tak dziwnie się to mówi, ale które przeżywają osoby dorosłe dostające diagnozę, wiąże się dokładnie z tym samym, tylko ich bezpośrednio dotyczy. To nie ze mną jest coś nie tak. To ja tak mam. Tak działa mój mózg, tak działa mój układ nerwowy, nie jestem niczemu winien. I to zrzucenie winy ma ogromne znaczenie. Najstarsza kobieta, o której się dowiedziałam, dostała diagnozę autyzmu, jak miała 74 lata. I ktoś by pomyślał, no ale po co diagnoza w tym wieku? Ona powiedziała, dla mnie to było ważne. Mogłam popatrzeć na swoją przeszłość i pomyśleć, to, co zrobiłam, to nie dlatego, że byłam głupia, niekompetentna, tylko inaczej nie umiałam. A diagnoza dla rodziców to jest też na początku jak wrzucenie bomby w ich system rodzinny. I ja marzę o tym, żeby przyszedł taki czas, że kiedy twoje dziecko dostaje diagnozę autyzmu czy innej niepełnosprawności, to zostaje zaopiekowana systemowo cała rodzina, a nie tylko dziecko wzięte na diagnozę. Marzę, żeby tak było. I jeszcze też chciałam powiedzieć o takiej rzeczy. Wiem, że wracam do jednego z pierwszych pytań, ale tu jest taki apel do lekarzy, pediatrów. Drodzy pediatrzy, przychodzą do was dzieci, które mają roczek, prawda? Bo jest ten bilans roczniaka.
Jest bilans, tak.
Przecież już wtedy są wyraźne sygnały, wyraźne symptomy. Przychodzą jak mają dwa latka. I lekarze mówią, nie, no to chłopak, to nie mówi, to on się jeszcze rozgada. Albo? Tak
to jest w ogóle słynne i bardzo często powtarzane nieprawidłowe stwierdzenie, że chłopiec to on może późno zacząć mówić.
Inaczej, może, tak jest statystycznie, ale to nie znaczy, żeby tego nie sprawdzić. Kolejna rzecz, to ja pozwalam sobie cytować tu panie doktor. On dlatego nie mówi, bo siedzi z panią w domu, jakby poszedł do żłobka czy do przedszkola, by się rozgadał. I to jest niezwykle ważne, żeby się zmieniło, żeby lekarze, pediatrzy mieli taką świadomość, bo oni pięknie patrzą na dziecko pod kątem, prawda, brzuszek, wzrost, waga, wszystko jest okej, ale jednak na ten rozwój psychospołeczny nie patrzą. I to jest też takie moje doświadczenie, kiedy pracowałam we wczesnej interwencji terapeutycznej, że rodzice wyczuwali już wcześniej, że jest coś nie tak z dzieckiem, a ta diagnoza została odroczona niestety przez pediatrów.
Jakie to znaczenie ma, żeby ta rehabilitacja, wsparcie, terapia przeszły jak najwcześniej?
Pytasz Moniki teraz, pytam czy obydwie. Moniki sprzed 10 lat, czy tam sprzed 2 dekad? Bo jakbyś mi zadała to pytanie 15 lat temu, wtedy, kiedy pracowałam w tej wczesnej interwencji, to bym tłumaczyła tu wspaniale, że ważna jest diagnoza jak najwcześniejsza, dlatego że można wtedy więcej rzeczy z dzieckiem zrobić, przećwiczyć, nauczyć, to jest lepsze. Przez te 15 lat nauczyłam się jednej rzeczy. Jeżeli wybierzesz dziecku opresyjną, agresywną terapię, to lepiej dla dziecka jest, żeby terapii nie miało żadnej.
Tylko co rodzic wybierający terapię wie na temat tego, jaką wybrać?
No właśnie. I od tego jest wiedza, od tego są książki, od tego są inni rodzice, od tego są grupy wsparcia, od tego są fundacje, które zajmują się autyzmem, żeby w takich rzeczach pomagać, a nie iść, nie daj Boże, w coś, co może złamać życie dziecku, zniszczyć więź między rodzicami. I to jest coś, czego nie da się odbudować już nigdy. Ja znam takie przypadki, dlatego głośno o nich mówię i apeluję tu do wszystkich świeżo po diagnozie rodziców. Pamiętajcie, to jest wasze dziecko. Jeszcze 10 minut temu nie miało autyzmu, o którym wiedzieliście. Nie zniszczcie relacji z nim, bo to jest najważniejsze.
Patrzę na drugą Monikę. Ty wiesz, jak działać? Już?
Staram się szukać tej wiedzy w dobrych źródłach, bo tutaj akurat internet ma swoje dobre, ale i mroczne strony. A propos właśnie diagnoz i tego, jak dzisiaj wyglądają te diagnozy, nawet spotkałam się z bardzo bolesnym dla mnie jako mamy dziecka o specjalnych potrzebach stwierdzeniem, że panuje moda na autyzm i po prostu ludzie sobie wymyślili ten autyzm, żeby te dzieci nie musiały się uczyć. I jeśli chodzi o wczesną diagnozę, to dla mnie jest też bardzo ważne, żeby wspomóc to dziecko i żeby pewne rzeczy wypracować, ale tak jak druga Monika powiedziała, w miarę łagodny sposób, bo ja jako mama bardzo boję się tego zetknięcia dziecka ze szkołą, bardzo boję się tego zetknięcia z dorosłością, bo wiem, że teraz my w domu tworzymy dla dziecka jakiś rodzaj bańki jego świata.
Bezpieczny świat.
Bezpieczny świat. I to bardzo widać, dlatego że nasz synek z nami, w naszym towarzystwie, zachowuje się w taki sposób, że bardzo wiele osób jest w stanie oszukać. I po prostu, gdy ktoś przychodzi do naszego domu, to nie widzi zupełnie, że coś jest nie tak, że coś jest inaczej. Tego zupełnie nie widać, dlatego że my po prostu wiemy, jak reagować jako rodzice. Trochę się śmieję, że rodzic dziecka w spektrum jest trochę saperem, który jest w stanie rozbroić bombę, zanim ona wybuchnie. Trochę detektywem, bo poszukuje informacji sam, co u tego dziecka spowoduje kolejny wybuch, czy kolejne jakieś zachowanie, które zaważy na całym dniu, czy nawet na całym tygodniu. Więc ta wczesna diagnoza, mam nadzieję, że w jakiś sposób wpłynie na to, zapobiegnie tym najgorszym aspektom, właśnie tym, o czym Monika wspomniała, czyli jakimś problemom psychicznym, temu, z czym borykają się ludzie, którzy jako dorośli zostali zdiagnozowani, którzy jako dorośli nagle do nich dotarło, to nie jest nic ze mną nie tak. Ja tak po prostu mam, taki jestem, taka jestem.
Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Na koniec takie zdanie. Jeżeli spotkałeś jedną osobę z autyzmem, spotkałeś jedną osobę z autyzmem, żebyśmy pamiętali, że autyzm to nie jest łatka etykietka, która wszystko wyjaśni w danej osobie, ale też żebyśmy mieli w sobie taką akceptację dla inności, a być może to my jesteśmy inni dla tych ludzi, którzy dla nas są inni po prostu. Monika Dziurdzia i Monika Szubrycht były gościniami. To zdanie to oczywiście cytat z doktora Stephena Shora i warto, żeby każdy z nas je zapamiętał. Dziękuję za spotkanie dzisiaj.
Dziękuję.
Dziękujemy bardzo.